analizy biegunami.
Radio Kraków, Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
Ile przyszedłeś w tamtym tygodniu Kroków?
W tamtym tygodniu, wiesz co, rozładował mi się zegarek pod koniec tamtego tygodnia, ale średnia z ostatnich 3 tygodni była ponad 13 tysięcy dziennie, więc zadowalająco.
Ja też tak spoglądam na swój krokomierz tutaj i wychodzi 350 tysięcy w lutym. To już jest średnia. Po tych feriach naprawdę niezła. No ale nasz gość dzisiaj, myślę, że za kilka chwil sprowadzi nas na ziemię, jeżeli chodzi o maszerowanie.
Ale pamiętasz, tydzień temu, będąc na Gozo, wspominałem, że to jest taka fajna wyspa, żeby obejść ją dookoła. Ja nieprzypadkowo wtedy wspominałem o tym, że takie małe Gozo na 2-3 dni lekkiego trekkingu to jest fajny pomysł na taką wędrówkę. Bo nasz dzisiejszy gość w wędrówkach, solowych wędrówkach, chociaż czy do końca solowych, to za chwilę się przekonamy, no specjalizuje się od jakiegoś czasu i miejsce, do którego za moment się z naszymi słuchaczami przeniesiemy, też jest wyspą.
Też jest wyspą, ale to wyspą, którą już zdecydowanie rzadziej odwiedzamy niż Gozo, czy Maderę, czy Wyspy Kanaryjskie, bo to jest zdecydowanie dalej.
Zdecydowanie dalej i jest to zdecydowanie większa wyspa, bo drodzy Państwo, przenosimy się dzisiaj na wschód, a na Tajwanie jest nasz dzisiejszy gość Jerzy Arsoba. Dzień dobry, Jurku.
Dzień dobry, ni hao, powiem po chińsku. I pozdrawiam tutaj jako włóczyki, a właściwie włóczykije, dlatego że, jak Bartku słusznie wspomniałeś, generalnie podróżuję teraz solowo, ale od 17 lat cały czas z takim malutkim moim przyjacielem, partnerem w podróży, to jest mały niedźwiadek o imieniu Pchlasz. Ma już 24 lata, więc jest całkowicie pełnoletni i naprawdę to jest mega sprawa mieć u boku kogoś takiego, do kogo można nawet się przytulić, komu można robić mnóstwo zdjęć i kto ma nawet swój fanpage na jednym z mediów społecznościowych. Także nie fifi, fanki cały czas się domagają nowych zdjęć, a nawet szyją mu ubranka specjalnie na jakąś nową destynację. Zatem pozdrawiamy, a właściwie pozdrawiam bardzo serdecznie z Tajwanu, Republiki Chińskiej, Formozy, zaraz powiem dlaczego. I z tego Tajwanu pozdrawiam już na początku nowego księżycowego chińskiego roku, roku smoka. Też mnie tutaj to wydarzenie zastało. O tym wszystkim wam zaraz chętnie opowiem.
Jurku, jeżeli chodzi o maszerowanie, bo ja jeszcze do tego muszę wrócić, Gozo obszedłbyś w ile? Tak mniej więcej?
O, to zależy od tego, czy z obciążeniem, plecakiem, czy bez plecaka. Pewnie we 2 dni, a gdybym się mocno pospieszył, to może i w 1 dobę. Ale a propos obchodzenia, to faktycznie nawiązać by trzeba było do tego, że ja dopiero od 3 lat podróżuję tak świadomie, wyłącznie pieszo. Wcześniej kilkadziesiąt lat włóczyłem się po świecie i najczęściej korzystałem z najróżniejszych lokalnych środków transportu, co w ogóle jest bardzo niesamowicie przyjemne, egzotyczne, świetne, fajne. Ale kiedy pandemia zatrzasnęła mnie w domu, zatrzasnęła mnie i fizycznie oraz zawodowo i kiedy przez miesiące dosłownie nie miałem co robić i krążyłem jak w więzieniu tylko wokół siebie, wokół swojej głowy, to wtedy podjąłem decyzję, żeby się z tego wyrwać i jeszcze w pandemii, bo jeszcze w 2020 roku, w listopadzie, podjąłem decyzję, żeby wrócić w pewnym sensie do korzeni swojego podróżowania, do tych korzeni, kiedy podróżowałem wyłącznie na piechotę, czyli wyłącznie swoim własnym motorem swojego ciała i swoich 2 własnych nóg. I wtedy można było polecieć właściwie najbliżej tylko do Portugalii. Wymyśliłem sobie, że spróbuję Portugalię obejść na piechotę całkowicie dookoła, z grubsza wzdłuż jej granic. Nie wiedziałem, czy to mi się uda. Nigdy do tej pory tyle nie chodziłem. Plecak ważył 12-13 kg i był w ogóle bardzo słaby, cały czas mi się wrzynał w ramiona. Mało do tego byłem przygotowany i pierwsze 2 tygodnie były bardzo ciężkie, ale później już zaczęło się paść, już zacząłem iść, wbijać się w rytm i finalnie po 4 miesiącach zakończyłem tę pętlę dookoła Portugalii i to jest ważne, żeby do tego nawiązać, bo od tego się zaczęło. To było fantastyczne doświadczenie, kiedy uporządkowałem swoją psychikę, kiedy nabrałem kondycji, zrzuciłem 12 kg i od tego się zaczęło. Później próbowałem jeszcze wrócić do pracy zawodowej. Nie było to łatwe. Właściwie tak naprawdę dojrzewałem do tego, żeby to wszystko zakończyć i zakończyłem. I tutaj, gdzie teraz jestem, na Tajwanie, to już jestem naprawdę całkowicie wolny. A o Tajwanie marzyłem od wielu lat, dlatego że w zasadzie, jak sądzę, drodzy słuchacze Radia Kraków i wy również, jak większość Polaków, mało o Tajwanie wiecie. Tak śmiem podejrzewać. Dlaczego mało? Dlatego że po pierwsze, na naszym polskim rynku, w języku polskim, praktycznie jeszcze do zeszłego roku nie było w ogóle pozycji książkowych o Tajwanie. Wspomnieć można właściwie tylko jedną książkę pana Artura Gorzelaka, Made in Taiwan, czyli Rowerem przez ojczyznę rowerów. I ta książka została wydana w 2019 roku, więc też stosunkowo niedawno. Wcześniej nie było nic. Tabula rasa. I dopiero w zeszłym roku pani Dorota Chen-Wernik, która od kilkunastu lat żyje na Tajwanie, tutaj poznała swojego męża, tutaj urodziła dwójkę dzieci. Pani Dorota napisała bardzo dobrą pozycję, taką właściwie już troszkę jak przewodnik, mocno jak przewodnik, pod tytułem Tajwan, nocne targi, herbata z tapioką i demokracja. I jeszcze pod koniec ubiegłego roku pan doktor Maciej Gaca wydał książkę Tajwan na końcu języka, współczesne opowiadania tajwańskie. Zredagował taką książkę, więc mamy w tej chwili trzy książki i tylko trzy, bo dla porównania, bardzo się interesuję także Japonią, to w języku polskim książek o wszystkim, co dotyczy Japonii, jest na polskim rynku około 200. 200, bardzo dużo. A więc zobaczcie Państwo, jaka dysproporcja. I faktycznie sądzę, że większość Polaków, jak już słyszy coś o Tajwanie, to są tylko informacje dotyczące sytuacji geopolitycznej, tej bardzo skomplikowanej, bardzo zapalnej, a więc w kontekście wielkiego brata chińskiego na kontynencie i w kontekście drugiego mocarstwa po drugiej stronie Pacyfiku, czyli w kontekście Stanów Zjednoczonych.
Jurku, bo bardzo ładnie nam tutaj ten wstęp zrobiłeś, skąd pomysł u ciebie i jak po prostu nasza wiedza o Tajwanie wygląda, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Natomiast chcielibyśmy cię też podpytać o to, bo jak zacząłeś, jak wybrałeś Tajwan jako cel swojej pieszej wędrówki, podróży, to na pewno zacząłeś analizować całą ukształtowanie terenu, logistykę związaną z Tajwanem. Jakbyś powiedział nam w kilku słowach troszeczkę o geografii Tajwanu, bo my możemy krótko stwierdzić, że jest to wyspa powierzchniowo dziesięciokrotnie mniej więcej mniejsza od Polski. Natomiast jak wygląda to ukształtowanie terenu, ta geografia? No bo to było kluczowe dla ciebie z punktu widzenia zaplanowania tej wędrówki.
Tajwan jest wyspą, rzeczywiście, położoną blisko brzegu Azji, ale już na Pacyfiku. To jest wyspa, która nie jest specjalnie bardzo wielka. Tak jak powiedziałeś, Bartku, to jest mniej więcej 1/9, 1/10 obszaru Polski. Tak grubo ponad dwie powierzchnie waszego województwa, czyli Małopolski, bo to jest około 36-38 tysięcy kilometrów kwadratowych. Małopolska liczy sobie około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. To tak dla porównania. Jest to wyspa rozciągnięta południkowo. Z północy na południe liczy sobie niecałe 400 kilometrów, a ze wschodu na zachód w najszerszym miejscu około 150 kilometrów. Jest to wyspa, która jest bardzo górzysta. Właściwie 2/3 tej wyspy to są bardzo wysokie, niemożliwe do zamieszkania góry, przepiękne góry i liczące sobie ponad 3000 metrów, kilkadziesiąt szczytów. To wszystko też wpływa bardzo mocno, po pierwsze, na to, jak tam osiedlali się kiedyś ludzie, a to 12 do 15 tysięcy temu liczą sobie znaleziska archeologiczne, a więc już tak dawno temu tam istniały osady ludzkie ludów polinezyjskich, astropolinezyjskich i w tej chwili większość ludności wyspy naturalnie zamieszkuje obszary nizinne, głównie po stronie zachodniej, czyli jakby patrząc na Wielkiego Brata, na Chiny kontynentalne. To warunkuje, jak ta ludność jest rozłożona. Około 26 milionów mieszkańców sobie liczy Tajwan, w porównaniu z naszą Polską nieco mniej, natomiast kraj jest dużo mniejszy. U nas w Polsce zasiedliliśmy praktycznie większość naszego obszaru, naszego kraju. Tutaj się nie da. I tak jak w Polsce mamy mniej więcej ciut ponad 100 osób na kilometr kwadratowy średnio, tak tutaj na Tajwanie ta liczba jest dużo wyższa, to jest 660 osób na kilometr kwadratowy. Ale od razu nawiążę do mojej już ponad 40-dniowej wędrówki. Ja tego nie czuję tutaj w ogóle. W miastach oczywiście jest dużo osób. Są 3-4 miasta, które sobie liczą około 2 milionów mieszkańców, właściwie nawet ponad, zgadza się, ale te miasta są bardzo rozległe, są bardzo szeroko rozłożone. Nie czułem tej masy osób. Nie tak jak w miastach i metropoliach Japonii. Natomiast na prowincji wszędzie, naprawdę idąc, czułem się bardzo, bardzo przestronnie. W ogóle nie czułem tej ilości osób. A przestrzegano mnie przed tym w Tajpej, w stolicy. Kiedy już planowałem wyprawę na Tajwan, zastanawiałem się mocno, jak tę wyspę obejść, w którym kierunku. Analizując prognozy pogody i analizując wpływ Pacyfiku na wyspę, doszedłem do wniosku, że będę szedł od stolicy Tajpej, która jest położona na północy wyspy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dlatego, że najpierw chciałem przejść przez całe zachodnie wybrzeże z odbiciami do wewnątrz, wiedząc, że będzie dobra pogoda, słoneczna, przyjemna, bezwietrzna. Następnie planowałem oczywiście dotrzeć na samo południe i wracać wschodnim brzegiem wyspy, który to wschód oraz północny wschód generalnie prawie cały czas w ciągu roku jest bardzo wietrzny i narażony na duże masy deszczu, opadów i klimat jest ciężki naprawdę. Więc chciałem tę drugą część wyspy zostawić na koniec, tym bardziej, że wiedziałem, że tam będzie dużo krętych, wąskich dróg, będą tunele, przez które będę musiał iść tak samo jak samochody, ponieważ nie będzie żadnych alternatyw. Zatem decydując się, przyleciałem do stolicy, do Tajpej, 3 stycznia tego roku, 2024 roku i 6 stycznia ruszyłem w trasę z placu podróży. Jest taki plac w Tajpej, nazywa się Tajpej Travel Plaza i ruszyłem, wystartowałem.
I tutaj stawiamy kropkę i do tej opowieści powracamy za kilka chwil.
Między biegunami.
Radio Kraków w programie Między Biegunami. Dzisiaj jesteśmy na Tajwanie, a właściwie my jesteśmy w Krakowie, a Jerzy Arsoba, nasz dzisiejszy gość, jest gdzieś daleko od Polski. Jurku, zacząłeś opowieść o swojej podróży pieszej wokół Tajwanu. Rozpocząłeś o tym, jak przyjechałeś na początku roku właśnie na wyspę i wracajmy do tej opowieści, która pewnie jest ekscytująca.
Naprawdę Tajwan jest ekscytujący i jest świetny. Ja tak naprawdę też nie miałem o tym pojęcia wcześniej, no bo nie bardzo było co czytać i nie bardzo było się skąd dowiedzieć, to można było sobie wyobrażać różne rzeczy, ale rzeczywistość mnie zaskoczyła na miejscu, pozytywnie w większości i teraz o tym opowiem. Kiedy wystartowałem z Tajpej 6 stycznia, szybko po 2 dniach doszedłem do już wielkiej wody, do oceanu, a właściwie do cieśniny tajwańskiej, tam 165 kilometrów dalej już jest ten wielki brat, który cały czas czyha, cały czas się zbiera, żeby Tajwan zawłaszczyć. I zacząłem powolutku iść na południe. Powolutku jak powolutku, dlatego że kondycję miałem już na początku dobrą i prędkość marszu ustabilizowała mi się szybko na poziomie 5-5,5 km na godzinę, co jest całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że dosyć ciężki plecak ze sobą niosę. Niestety tych kilogramów jest dużo, za dużo, jest ich aż 16. Trochę sobie za dużo chyba ambitnych celów postawiłem, ponieważ wziąłem jeszcze sporo sprzętu fotograficznego, obiektywy, statyw, chcąc robić więcej zdjęć. Rzeczywistość to trochę zweryfikowała. Okazało się, że niestety po średnio 30 kilometrach marszu dziennie bo taka mi średnia właśnie do tej pory wychodziła. Po takiej ilości kilometrów z takim obciążeniem i to jeszcze w dosyć wysokich temperaturach, no to niestety to już jest ochota głównie tylko odpocząć. Nawiązując do tych temperatur, tak, rzeczywiście jest tak, jak sobie to wyobraziłem, jak przewidziałem. Przez 40 dni nie spadła na mnie ani kropla deszczu, dosłownie. Ze 2-3 razy był deszcz w nocy, a tak to po prostu opady mnie oszczędziły. Temperatury świetne, między 22 a 27-28 stopni. Malutki wiatr, a więc taki, który fajnie chłodził bardzo potem zroszone czoło, ale nie przeszkadzał w marszu. Często zacząłem, planując już na bieżąco, gdzie się znajdę za 2-3 dni, zacząłem odbijać od dosyć nieciekawego wybrzeża w głąb lądu, po to właśnie, żeby zobaczyć więcej ciekawych miejsc. Jako że sensem tej mojej wyprawy jest nie tylko jakiś sens sportowy, owszem, on jest także, dlatego że zaplanowałem okrążenie wyspy tylko i wyłącznie na pieszo, bez ani jednego metra w żaden inny sposób, z zameldowaniem się na wszystkich czterech najbardziej geograficznie wysuniętych półwyspach, cyplach wyspy, ale sens jest głębszy. Sens jest taki, aby poprzez tę moją wędrówkę stworzyć zupełnie nową, oryginalną trasę, która będzie mogła być inspiracją dla innych ludzi, dla innych osób, nie tylko dla Polaków, inspiracją dla wędrówek również pieszych, ale także rowerowych. Zatem tak układałem tę trasę, aby ona była bardziej ciekawa, aby móc zahaczyć o wiele regionalizmów. I na przykład trafiłem do miasteczka Dasi, gdzie od kilkuset lat mieszkańcy zajmowali się i dalej zajmują rzeźbieniem w drewnie. Był kiedyś taki okres, kiedy 80% mężczyzn rzeźbiło w drewnie. Cała większość populacji tego miasteczka i okolic. Trafiłem do regionu, gdzie uprawia się tylko pomelo, owoce pomelo. Trafiłem do miejsca, gdzie jest ogromny park z prawie 300 rzeźbami pierwszego przywódcy prezydenta Tajwanu, czyli Chiang Kai-sheka, które to po zakończeniu jego prezydentury, po jego śmierci, był taki okres na Tajwanie, kiedy no, był on postacią dosyć kontrowersyjną, jednak rządził autorytarnie. A więc na zasadzie kontrapunktu wielu mieszkańców, wiele społeczności pozbywało się ze swoich podwórek, w cudzysłowie, ze swoich placy, z domów kultury, pozbywało się jego podobizn, jego pomników, a było ich dużo, kilkadziesiąt tysięcy na tak małej wyspie. Pozbywano się tego i powstała inicjatywa, aby część przynajmniej tej spuścizny zachować i powstał w pewnym miejscu taki park, w którym jest w tej chwili około 300 przeniesionych pomników rzeźb Chiang Kai-sheka, pojedynczych, po piersi, ale również takiego, podobnie jak nawiążę do Lenina, przytulającego dzieci i opowiadającego coś tam dzieciom. Niesłychane miejsce, bardzo fotogeniczne, bardzo ciekawe. O takich miejscach jeszcze bym mógł wam teraz opowiadać, drodzy słuchacze, przynajmniej 2-3 godziny. Oczywiście nie damy rady na antenie i w tej pięknej audycji. Zatem przedstawiam samą ideę. I w związku z tym, kiedy z Tajpej doszedłem do największego miasta na południu, do Kaohsiungu, to miałem już na liczniku około 700 kilometrów, a w linii prostej to było niecałe 300. Zatem wężykiem, można powiedzieć, razem z pchlarzem maszerowaliśmy przez Tajwan i dzięki temu mogłem bardzo dużo zaobserwować.
Muszę cię w tym miejscu jeszcze dopytać o kwestię tego wyznaczania trasy, bo wspomniałeś, że no, trudno było wcześniej tę logistykę całą zaplanować. To wszystko robiłeś na miejscu na bieżąco, czy jednak no, miałeś jakieś mapy, które pozwalały ci? Podejrzewam, że był z tym jednak problem, więc chyba jednak wszystko na bieżąco musiało się dziać w przypadku wyznaczania tej twojej marszruty.
Nie miałem żadnego problemu z planowaniem trasy wcześniej. Po prostu jestem trochę leniem i stwierdziłem, że poddam się swojej podróżniczej intuicji i sięgając naprzód 3, 4, 5, 6 dni, będę już planował na miejscu, jak, którędy pójdę dalej. Poza tym troszkę też niestety ograniczają mnie noclegi, dlatego że znowuż przyjąłem założenie, że nie biorę ze sobą sprzętu biwakowego, namiotu. Do tego wszystkiego, co ze sobą niosę, to jeszcze byłoby dodatkowych kilka kilogramów. Zatem generalnie planowanie wyglądało na miejscu w ten sposób. Na 7-8 dni do przodu układałem trasę, rezerwowałem noclegi i ruszałem. Po 2-3 dniach robiłem kolejne plany na następne kilka dni. I tak się ta trasa już kształtowała mi w czasie samego marszu. Fantastycznie po drodze było docierać do tych właśnie regionalnych, różnych malutkich miasteczek, do tych regionalizmów, które po drodze spotykałem. Poza tym tak naprawdę to, czego doświadczałem, wpływało też na to, co jeszcze sobie wyobrażałem, co chcę zobaczyć więcej. Wiedziałem, że mogę obejść całą wyspę w 50 dni, ale założyłem, że wykorzystam czas maksymalnie. Miałem tego czasu dni prawie 65. Zatem kiedy doszedłem do Kaohsiung i miałem już w nogach kilometrów 700, stwierdziłem, no dobrze, to teraz już przede mną zaczyna się taka część wyspy, gdzie już nie będę mógł odbijać do wewnątrz, ponieważ zaczynam widzieć już wysokie góry. I faktycznie od Kaohsiung, kiedy później, drodzy słuchacze, będziecie mogli zajrzeć na stronę internetową, gdzie ta moja trasa jest aktualizowana na bieżąco, gdzie ona jest bardzo dobrze poprowadzona śladem GPS, dobrze widać, że od Kaohsiung na południu, już na Cypel Południowy i dalej, idę praktycznie wybrzeżem. Już nie można było inaczej. Już te góry przytuliły mnie do brzegu. Wiedziałem też, że w związku z tym pójdę szybciej. I to wszystko, co przez te 43 dni zobaczyłem, dało mi tak wielki, taką wielką rozpiętość doznań i obserwacji, że praktycznie gdybym chciał, to mógłbym już zakończyć. No ale nie, plan jest taki, aby pętlę zakończyć. Niestety zdarzyło się coś niespodziewanego, nieprzewidzianego, ale o tym za chwilę wam opowiem.
Między biegunami.
Program Między biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj na Tajwanie gościmy u Jurka Arsoby. My ze studia Radia Kraków przy Słowackiego 22. Jurek z miejsca, o którym państwu będzie za moment opowiadał. Natomiast Jurku, po ponad 1000-kilometrowej wędrówce przez Tajwan na pewno jesteś po wielu spotkaniach z miejscowymi, z mieszkańcami Tajwanu. Jak oni reagują na gościa z Europy, który po prostu wędruje sobie z plecakiem dookoła wyspy? Znając ciebie, wiem, że nie unikasz takich kontaktów i na pewno wiele takich spotkań masz za sobą.
I tutaj teraz niespodzianka. Z jednej strony mieszkańcy są bardzo serdeczni, bardzo pokojowi, bardzo gościnni, bardzo sympatyczni. Z drugiej strony większość z nich była niesamowicie zdziwiona tym, co widzi, kogo widzi. Dlaczego? Jest to kraj bardzo rozwinięty. 22. gospodarka świata. Kraj, w którym wszędzie widzę większość nowych, nowiutkich, elektrycznych, hybrydowych samochodów, czyściutkich. I to jest kraj głównie, tak jak mi powiedziano w Kaohsiung, to jest kraj głównie dla podróżujących samochodem i ewentualnie dla rowerzystów. No jeszcze trzeba wspomnieć o motorkach, czyli motobajkach, skuterach, których tutaj są po prostu miliony, ogromne, ogromne ilości. I to się czuje, że tutaj ludzie przywykli już do poruszania się nie pieszo, tylko do jeżdżenia. I ktoś taki jak ja, idący z plecakiem, podpierający się kijkami, to jest rzadkość. Ja przez 40 kilka dni spotkałem tylko raz rodzinę czteroosobową, która obchodziła wyspę w odwrotnym kierunku, w przeciwnym kierunku. Raz spotkałem dziewczynę, która szła z Tajpej też w drugim kierunku, ale w połowie wyspy powiedziała, że będzie już kończyć, przerywać, wróci, bo nowy rok. I raz spotkałem chłopaka, Tajwańczyka, który 2 lata temu obszedł wyspę dookoła, tak samo jak ja, w ciągu 50 bodajże 3 dni. Zatem jest to rzadkość. Owszem, dosyć często spotykałem rowerzystów. Najczęściej takich jedno-dwudniowych, ale też przynajmniej raz dziennie spotykałem rowerzystów z sakwami, czyli takich, którzy robią tutaj dosyć popularną tę trasę rowerową numer 1 dookoła wyspy. Tę trasę można zrobić w 9-12 dni, można zrobić ją w 15. Spotkałem Japończyków, którzy na 15 dni sobie to rozłożyli. I to tak, a tych spotkań z mieszkańcami miałem naprawdę sporo, przynajmniej jedno na dwa dni. Czasem wręcz wciągali mnie do siebie na jakąś małą imprezę, na jakieś małe spotkanie. Oczywiście wtedy się zdarzało, kiedy ja troszkę na to pozwoliłem, kiedy ja się zatrzymałem na chwilę, pozwoliłem, żeby oni się jakoś przyzwyczaili do tego, co widzą, tak? Że widzą białego, który idzie. Dlaczego? Gdzie on? Co się mu stało? Gdzie on ma samochód? Zepsuł mu się motorek? Czy dlaczego on idzie? No to trzeba było wpierw trochę to przejść przez ten taki opór psychiczny, a później już było naprawdę sympatycznie i ciężko było się wręcz pożegnać. Ale niesamowite na Tajwanie jest to, że jest to kraj, w którym się w ogóle nie czuje tego ciśnienia geopolitycznego, o którym wszędzie po prostu trąbi się na całym świecie. Mój tato, kiedy dowiedział się, że będę Tajwan okrążał, bardzo był zaniepokojony i bardzo się bał tego, że wszędzie będę spotykał wojsko, które będzie mnie kontrolować, że po prostu będzie bardzo niebezpiecznie. Przez te kilkadziesiąt, kilka dni nie spotkałem ani jednego wojskowego pojazdu, ani jednego żołnierza, ani nie widziałem ani jednej sztuki broni. I tu się w ogóle nie czuję tego, że jest taka presja na Tajwan ze strony tych ogromnych Chin kontynentalnych.
Tajwan, podróż dookoła. Mówiłeś o tych rzeczach technicznych też, jak przygotowywałeś trasę, o bagażu. Wspomniałeś pokrótce, że nie miałeś biwakowego sprzętu z sobą. W takim razie jak sobie organizowałeś noclegi?
Z noclegami to generalnie bardzo prosta sprawa. Po prostu robiłem rezerwację przez jeden z największych portali do tego służący. Prosto, przyjemnie, a do tego możliwość obcowania też bardziej z ludźmi, z gospodarzami, dlatego że większość noclegów szukałem w malutkich, rodzinnych miejscach, pensjonatach, guest house'ach i często byłem tam tylko sam. Dzięki temu mogłem wchodzić w interakcje z gospodarzami, rozmawiać z nimi, opowiadać im o swojej podróży, o swoich wcześniejszych podróżach i dzięki temu też mogłem doświadczać ich kuchni, ich różnych smakołyków. Kuchnia jest bardzo bogata, bardzo ciekawa, chociaż bardziej mi odpowiadają kuchnie innych krajów azjatyckich. Natomiast tutaj na kuchnię ma też duży wpływ to, że jest tutaj sporo ludności rdzennej, aborygeńskiej, autochtonicznej, aż 2,5%, co w skali całego kraju daje około 500 000 osób, aborygenów w 15-16 plemionach i ich kuchnie regionalne, autochtoniczne, plus kuchnia hakka, plus kuchnia hakka, czyli tej kultury tutaj, która jest najbardziej popularna, plus kuchnie krajów ościennych dają taki ciekawy miks, no, że jest rzeczywiście tutaj czym łaskotać podniebienie. Ciekawe bardzo było obserwowanie z jednej strony, jak ten kraj jest mocno uprzemysłowiony, przecież to tutaj jest największa, najbardziej innowacyjna firma półprzewodnikowa na świecie. Tutaj swoje siedziby ma bardzo wiele firm, których produkty używamy na co dzień i w telefonach komórkowych, i w naszych komputerach, a jednocześnie bardzo dużo prowincji, bo w większości szedłem przez prowincje i bardzo dużo obserwacji, jak duże jest jednak to rozwarstwienie między ludnością w miastach i między tą wysoką technologią, a krajem, który jest mocno krajem rolniczym, uprawnym i hodowlanym, gdy chodzi o ten przemysł.
Jurku, twoja wędrówka była zaplanowana na około 1700-1800 kilometrów, ale wydarzyła się rzecz niespodziewana. Dopadła cię kontuzja. jak wygląda u ciebie teraz sytuacja, bo wiemy, że odpoczywasz. No, rekonwalescencja jest w twoim przypadku wskazana. No i jaki jest plan na to, żeby na Tajwan wrócić i dokończyć tę wędrówkę?
Bardzo dobrze szło, mi się wędrowało przez 43 dni. Na liczniku już miałem 1040 kilometrów i ostatnie 300 kilometrów od Kaohsiungu zaplanowałem sobie takie już mocno dynamiczne, ze średnią ponad 30 kilometrów na godzinę, 10 dni pod rząd. Kondycja była doskonała, szło mi się świetnie, pogoda świetna, droga bardzo dobra. I ostatni odcinek do Taitungu to był rekordowy, to było prawie 40 kilometrów, ale doszedłem bez problemu. Kiedy położyłem się spać, to nagle w nocy obudził mnie straszny, rwący ból w biodrze. I cała noc nieprzespana, nogą ruszyć nie mogłem. Właściwie przejście do toalety to cała wyprawa była. I niestety rano skonstatowałem, że jest to może nie udar, ale atak. Atak zapalny w prawym stawie biodrowym. To taki mój przyczajony morderca, ukryty smok, taka choroba, która niestety toczy mnie od kilkudziesięciu lat i która od dobrych 3-4 lat nie dawała o sobie w ogóle nic znać. Właściwie to już właściwie o niej trochę zapomniałem. Niestety okazało się, że ona jest tego typu przypadłością, która będzie ze mną do końca życia. I tutaj mnie właśnie dopadła. Miałem ze sobą na szczęście leki. Po dwóch dniach ból ustąpił. W trzecim, czwartym dniu już kilka kilometrów przeszedłem. I w piątym dniu stwierdziłem taki hej, hurra, że nie, ja nie odpuszczę. I zaplanowałem, że aby zdążyć do samolotu, który miałem zaplanowany na 10 marca, to muszę iść kolejne 20 dni pod rząd, bez żadnej przerwy, wtedy zdążę i wtedy zamknę tę pętlę. Tak postanowiłem i taki niebezpiecznie z siebie zadowolony ruszyłem w trasę. Pierwszy dzień był trochę krótszy, 26 kilometrów, trochę na koniec dnia noga bolała, poszedłem spać. I niestety 6 dni po pierwszym ataku w nocy drugi atak. No i ten atak mnie już rozłożył bardzo silnie. Nie mogłem wziąć tabletek kolchicyny, ponieważ byłaby to zbyt mała odległość od pierwszej dawki. To jest dosyć silna toksyna. I po takim mocnym zmaganiu się ze sobą podjąłem jedyną słuszną decyzję następnego dnia, niestety o przerwaniu tej wyprawy. I nie traktuję tego jako porażki, ale jest to takie silne doświadczenie, że na przyszłość muszę tę wyprawę przygotowywać trochę inaczej i bardziej dbać o dietę i o swoje zdrowie, tak aby do czegoś takiego w przyszłości nie doprowadzić. Wyprawa zatem na 1046 kilometrze jest przerwana. W tej chwili już tydzień przebywam na tajwańskiej wsi, w bardzo miłym, klimatycznym domu, pod dobrą opieką i niestety to ten staw biodrowy teraz dochodzi do siebie dużo wolniej niż po pierwszym ataku. Zatem do 10 marca do wylotu będę tutaj się leczył. Wrócę do Polski, ale jestem przekonany i mam bardzo silną, mam silne przeświadczenie, taką ambicję, że w tym roku jeszcze pod koniec na Tajwan wrócę do tego samego miejsca i dalej tym samym systemem, czyli pieszo dojdę do Tajpej, zahaczając jeszcze o najbardziej wschodni, najbardziej północny Cypel i zamknę tę pętlę, aby dokończyć tę wyprawę, bo uważam, że warto. Tajwan jest tego warty. To, co wszystko widziałem po drodze, a zrobiłem już kilka tysięcy zdjęć, tego dowodzi. I do tak długo, dopóki będzie trwał serwis Travel Map, na którym to serwisie jest moja mapa Tajwanu z moją trasą, oraz z tym blogiem fotograficznym, z tymi w tej chwili już ponad 1200 zdjęciami, tak długo, dopóki to będzie istniało, a raczej będzie długo, tak długo każda osoba chętna, każdy z was, słuchaczy, będzie mogła po tej trasie pójść sobie, prześledzić ją oraz z każdego dnia oglądać kilkadziesiąt zdjęć, czyli oglądać Tajwan moimi oczyma i tak jak ja go zarejestrowałem, to co zobaczyłem, to z czym się z wami z przyjemnością dzielę.
Jerzy Arsowa dzisiaj w programie Między Biegunami. Jurku, powiedziałeś już o serwisie. Na twojej stronie internetowej też, na twoich social mediach oczywiście można śledzić twoją wyprawę.
Oczywiście. No, w social mediach jestem jako Jurek Arsowa, od razu mówię. Nie wpisujcie państwo Jerzy. I tam też będzie link do tej mapy na serwisie Travel Map. Zatem kto z państwa tylko będzie miał ochotę, to na pewno mnie znajdzie. Zachęcam, ponieważ na tym serwisie jest nie tylko obecna, przerwana wprawdzie, ale jeszcze niedokończona wyprawa pieszo dookoła Tajwanu, ale jest też historycznie tamta wyprawa piesza sprzed 3 lat dookoła Portugalii. Tu od razu powiem, że było to dłużej, trwało to 4 miesiące i zajęło i na liczniku stuknęło 2400 kilometrów.
Jurku, zapraszamy oczywiście na twojego Facebooka, słuchaczy Radia Kraków, ale nie tylko Radia Kraków, bo przecież można słuchać programów Między Biegunami na Spotify'u, więc myślę, że słuchacze tego programu są absolutnie w całej Polsce.
A my tobie życzymy dużo zdrowia, no i szczęśliwego powrotu do kraju, a przyszłościowo powrotu na Tajwan i dokończenia tej pięknej pętli pieszej dookoła wyspy.
Dziękuję bardzo. Serdecznie z pchalarzem pozdrawiamy i zachęcam, zainteresujcie się państwo Tajwanem. To jest niesłychanie ciekawy, mały kawałek naszej planety.
No to ja jeszcze do tego dodam, że już za 2 tygodnie Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N w Wieliczce, w Mediatece. No i tam faktycznie tych motywacji podróżniczych będzie bardzo wiele. Między innymi Tomasz Michniewicz będzie naszym gościem, ale pojawi się także Jacek Hugobader, Andrzej Muszyński i wielu, wielu innych fantastycznych gości. Na stronach internetowych festiwalu 50N.pl można już szukać informacji, a ja tylko dodam, że patronem medialnym tej imprezy jest Radio Kraków. A za dzisiaj dziękuję bardzo. Kuba Niziński,
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.